Czy to jest poczucie?
Nastąpiła drobna zmiana planów. W materiałach mieliście napisane, że dzisiaj prowadzą animatorzy, a jak widzicie, prowadzę tylko ja. Ale widocznie tak jakoś to dzisiejsze spotkanie się ma odbyć. Dzisiejsze spotkanie nie jest typowym wykładem. Ma nas przygotować do tego, co będziemy przeżywali jutro. Bo jutro jest kulminacyjny punkt tego naszego seminarium. To, do czego dążyliśmy przez te 7 tygodni. Jutro obietnice, których oczekiwaliśmy, jutro mają się wypełnić. A pozostałe 2 tygodnie seminarium będą właściwie po to, żebyśmy umieli się odnaleźć z tym nowym darem w Kościele, we wspólnocie, wśród ludu Bożego, aby Mu służyć. Większość już rzeczy zostało powiedzianych. O Duchu Świętym ksiądz Leszek nam bardzo dużo wyczerpująco powiedział, więc ja tylko będę tak nawiązywać do pewnych tak jakby kluczowych punktów. Jak już nieraz było wspomniane, Ducha Świętego otrzymaliśmy na chrzcie. Zostaliśmy umocnieni Duchem Świętym podczas bierzmowania. Więc jutrzejsza modlitwa nie będzie, to nie jest sakrament, a jest to, ponieważ jak już też było powiedziane, źródło łaski jest w nas, bo Ducha Świętego już otrzymaliśmy. Tylko że w większości nie korzystamy z tego, co mamy. Nie korzystamy, bo nie wiedzieliśmy wiele o Duchu Świętym, nic nie wiedzieliśmy, kiedy zstępował na nas przy Chrzcie Świętym. Niewiele wiedzieliśmy, kiedy mieliśmy bierzmowanie. Taką anegdotkę przytoczę, którą ojciec Joachim Badeni, nieżyjący już, opowiadał, kiedy poszedł do swoich znajomych, ucieszyli się, że jest, bo ich córka przygotowuje się do bierzmowania, więc żeby może ją przepytał, jakoś tak przygotował, no więc zapytał: Magda, ile jest osób boskich? No 3, no to wymień. No ojciec, syn i ten trzeci. I myślę, że to jest to dokładnie, co wiedzieliśmy o Duchu Świętym, kiedy byliśmy bierzmowani, że jest to ten trzeci. Przynajmniej myślę, że ja tyle wiedziałam. Jakby to, że jest to trzecia osoba boska. To było wszystko. Dlatego łaski, które otrzymaliśmy w chrzcie i bierzmowaniu, są w nas jak zapakowany prezent, który jest bezużyteczny, dopóki się go nie rozpakuje, albo jak skarb, który jest nieodkryty. I tutaj opowiem taką historyjkę o pewnym farmerze z Teksasu, bardzo ubogim, żył bardzo ubogo. Miał kawałek ziemi i jakoś tam wiązał koniec z końcem. Ale w pewnym momencie pojawili się poszukiwacze ropy i zaproponowali, że chcą wiercić na jego ziemi. Ziemia była jego, więc mógł się na to nie zgodzić, ale się zgodził. Odkryli ropę, ponieważ w tamtym kraju to, co jest w ziemi, bogactwo należy do tego, czyja jest ziemia, w związku z tym nagle stał się bogaty. I tak naprawdę był bogaty cały czas. Nie miał z tego, ale o tym nie wiedział. I gdyby się nie zdecydował na to wiercenie, na w sumie kłopot, bo zamieszanie, gdzieś mu tam będą niszczyć teren i tak dalej, to dalej żyłby ubogi z ogromnym bogactwem. I to nasze jutrzejsze, ta nasza jutrzejsza modlitwa, właściwie całe seminarium, to jest to wiercenie w nas, żeby się dowiercić do tego skarbu, który w nas jest. Moje dziewczyny z grupy już wiedzą, że strasznie im wiercę dziurę w brzuchu, żeby jak najlepiej, moim zdaniem, jak najlepiej je przygotować do tego i stresuję je czasem i wzywam na dywanik, ale mam nadzieję, że mi po jutrzejszej modlitwie to wybaczą. Więc modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym, a tak jak my to też używamy określenia przede wszystkim o wylanie Ducha Świętego, jest modlitwą o to, byśmy na dziś stali się powiewem Ducha Świętego w świecie. O ponowne napełnienie Duchem Świętym, żebyśmy się stali powiewem Ducha Świętego w świecie. Kiedyś ksiądz Darek, który był opiekunem naszej wspólnoty, powiedział nam taki wykład o Duchu Świętym na podstawie katechizmu, ale ja w katechizmie czegoś takiego nie wyczytałam. Kilkakrotnie w czasie mówienia o Duchu Świętym powiedział: Pan Bóg jest niesamowity. Ja w katechizmie tego nie przeczytałam. Widocznie on przeczytał. I ja to zapamiętałam. Pan Bóg jest niesamowity. Nie tylko, że nie musimy szukać daleko, nie musimy chodzić do źródła, bo źródło jest w nas, to jeszcze możemy się stać źródłem dla innych. Źródłem wody żywej. To jest naprawdę niesamowite. Teraz tak, co jest ważne, żeby otrzymać Ducha Świętego, żeby to wylanie nastąpiło, to ojciec Joachim znów używał określenia, tak będę się troszkę podpierać różnymi osobami, używał określenia, że mówił nam, to nie na was się coś wyleje, to z was, z waszego wnętrza wyleje się Duch Święty, to na was, na całą waszą osobę, z waszego wnętrza. To będzie jak syfon, nie oczekujcie tego, że poleją was z góry. Oczekujcie tego, że otworzy się taki syfon w waszych sercach, który takie źródło, które będzie biło. I tak, co jest ważne, by przyjąć ten dar? Co mamy zrobić? Podobnie pytali Żydzi świętego Piotra. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, wersety 37-39. Ja teraz je przytoczę. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest ta obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Więc Piotr wymienił dwa warunki. Pierwsze, nawróćcie się. Drugie, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Mamy więc odwrócić się od grzechu, więc jest nam to potrzebne na pewno, ale to już było. Przeżywaliśmy etap spowiedzi generalnej, czyli tego właśnie odwrócenia się od grzechu. Więc ten warunek mam nadzieję, że spełniamy. Jeżeli z jakichś powodów ktoś nie spełnia tego warunku odwrócenia się od grzechu, to jeszcze do jutrzejszej modlitwy jest czas, żeby skorzystać ze spowiedzi i od grzechu się odwrócić. Ochrzczeni jesteśmy. Po modlitwie o zdrowienie wewnętrzne oddaliście życie Jezusowi, przyjmując Go świadomie jako jedynego Pana i Zbawiciela. Więc obydwa warunki spełniamy. Teraz jeszcze wrócę do tej modlitwy oddania życia Jezusowi, bo ona się bardzo wiąże z tym, co wydarzy się jutro. A być może, że nie wszyscy mieli świadomość, o co w tym chodzi. jedna z moich dziewczyn w grupie podzieliła się swoimi wątpliwościami i okazało się wtedy, że nie tylko ona miała takie wątpliwości. A jakiego rodzaju to były wątpliwości? Stres, ponieważ jak dotrzymać tego, co się obiecało? Czy aby na pewno uda się jej dotrzymać? Mało tego, nawet kartki już nie ma, kartki tamte zostały spalone i już nawet nie bardzo ma napisane, co w tej swojej obietnicy podpisanej zawarła. A ksiądz Reczek wcześniej powiedział, że Pan Bóg będzie nas trzymał za słowo. No i to było, okazuje się, dla niejednej osoby stresujące, więc chcę Was uspokoić. Pan Bóg będzie nas trzymał za słowo. To znaczy za to słowo, że pozwoliliśmy Mu działać w Jego życiu i więcej się już nie będzie pytał. Dopóki Mu nie pozwoliliśmy, to nie mógł działać. Bez naszej zgody nie może nas przemieniać, nie może nas zbawiać. Jeżeli wyraziliśmy taką zgodę, wyraziliśmy to szczerze, On bardzo poważnie to potraktuje i może się nam zdarzyć, że w którymś momencie poprowadzi nas, tak jak świętego Piotra, poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. To się może zdarzyć, więc liczmy się z tym i to jest jedyne nasze ryzyko. Natomiast nie bójmy się, że rozliczy nas z tego, że wziął poważnie to i będzie nas rozliczał, jak tego wszystkiego dotrzymujemy. Także mam nadzieję, że nikt nie jest zestresowany tym, co Panu Bogu obiecał. Co może nam utrudnić to przyjęcie Ducha Świętego tak w pełni? Pierwsze to jest grzech ciężki. I o tym już była mowa, była spowiedź. Drugie, co może nas oddzielić od Ducha Świętego, co może nas uniemożliwić nam pełne przyjęcie tej łaski Ducha Świętego, to jest lęk. Może nam się wydawać, że Bóg mnie nie kocha do końca, jestem niegodna Jego miłości. Ale jak tu przed chwilą przeczytałam, bo dla was jest ta obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Czyli również to, jest to obietnica dla tych, którzy są daleko. Czyli jeżeli nawet byliśmy daleko, to ta obietnica również jest dla nas. To jest w Dziejach Apostolskich 2:39. Może też pojawiać się lęk, żebyśmy się nie wygłupili, że ktoś będzie z nas kpił, no bo apostołów jak zobaczyli powołanie Ducha Świętego, to mówili, że się upili, nie? To też nas może blokować. Ale znowu przypomnijmy sobie słowa, które były już chyba kilka razy cytowane w czasie tego seminarium. Jeżeli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o już bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Więc skoro jest to dobry dar, to naprawdę nie mamy się obawiać, że coś będzie nie tak, że tym Słowem Bożym rozprawiajmy się z wszelkim lękiem. Słowem właśnie, słowem obietnicy. Co umożliwia, co sprzyja temu, żebyśmy przyjęli Ducha Świętego. Sprzyjającą postawą, umożliwiającą przyjęcie Ducha Świętego jest postawa ubóstwa duchowego. Jestem świadoma własnej bezradności i słabości. Jeżeli w takiej postawie stoję przed Bogiem, to Bóg może działać. To Duch Święty może działać. Tym sprzyjającym jest to, żebyśmy byli jak dziecko. Prostota, zaufanie. Stajemy przed Bogiem jak dzieci. Kolejne, żeby móc otrzymać dar Ducha Świętego, to jest to, żeby nie stawiać Bogu żadnych ograniczeń. Na przykład tego typu podejście, że no wszystko mogę przyjąć od Pana Boga, tylko nie ten śmieszny dar języków. Bardzo ważne jest, żeby nie porównywać się z innymi. Kiedy za mnie modlili się w ten sposób o wylanie Ducha Świętego, na koniec każdej takiej modlitwy prosimy o słowo z Pisma Świętego, tak zwane słowo życia, które ma jakby naświetlić naszą drogę w życiu z Duchem Świętym. I słowo, które dla mnie przeczytali, było z Dziejów Apostolskich i zaczynało się tak. Teraz pojmuję, że Bóg naprawdę nie ma względu na osobę. I to jest bardzo ważne. Bóg naprawdę nie ma względu na osobę. I nieważne, nie mogę pytać, nie mogę mówić, dlaczego ja nie dostałam, a on dostał. Nie mogę też mówić, dlaczego ja to mam mieć, dlaczego ja mam tak tym służyć, a nie inni. A mnie się... Ja nie chcę być tym jeleniem wykorzystywanym na posyłki na przykład. Jeżeli nie zapomnimy o sobie, to znaczy nie będziemy właśnie stawiać Bogu, nie przestaniemy Bogu stawiać tego pytania, dlaczego ja, albo dlaczego nie ja, albo dlaczego inni, a nie ja, to po prostu nic się dobrego nie wydarzy. I kolejnym warunkiem jest kolejną rzeczą, która sprzyja temu właśnie przyjęciu daru Ducha Świętego, jest pragnienie ogarnięcia nas przez Bożego Ducha w całości, tak bez reszty. Myślę, że do tej jutrzejszej modlitwy najlepiej przygotują nas słowa z Ewangelii Świętego Jana, 7 rozdział, wersety 37-39. Słowo to brzmi tak. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Więc tu jest mowa o tych strumieniach wody z naszego wnętrza, że możemy się stać źródłem dla innych, o czym mówił ksiądz Darek, że Bóg jest wspaniały, bo możemy... Mamy źródło w sobie i możemy stać się źródłem dla innych. Ale te słowa i warto, żebyście... One były już chyba w którymś momencie czytane, ale warto je tak do głębi przeniknąć. To jest Ewangelia Świętego Jana 7:37-39. W tym fragmencie nie ma ani jednego zbędnego słowa. Każdy drobiazg w tym fragmencie jest istotny. I mówię tu z własnego doświadczenia. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, z przypisów wiemy, że chodziło o święto namiotów. W ostatnim dniu święta namiotów Żydzi modlą się o deszcz. W tamtym kraju od kwietnia do przełomu września, października nie pada deszcz. To jest norma. Może raz na 50 lat się zdarzy wyjątek. Byłam w Izraelu przez 2 lata i widziałam, jak to wygląda. Teraz, kiedy już jest system nawodnień bardzo dobrze zorganizowany w Izraelu, wody im nie brakuje tak na co dzień, a mimo to kiedy zbliża się już, kiedy jest wrzesień, kiedy już się zbliża to święto namiotów, to w autobusie, na przystanku, na ulicy ludzie nie rozmawiają o niczym innym. W każdej rozmowie przejawia się deszcz, czekanie na deszcz. Niemniej jak to wyrazić, ale tam całym sobą człowiek pragnie deszczu. Ten deszcz jest potrzebny, niezależnie od tego, że woda w kranie jest. I nawet jeżeli się nie ma ogródka, nie ma się upraw, które usychają, to a co dopiero w tym czasie, kiedy chodził po ziemi Pan Jezus? A On wtedy, w tym właśnie dniu święta namiotów, kiedy Żydzi modlą się o deszcz, zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a spragnieni byli, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Czyli tak jak Żydzi czekali na deszcz, przynajmniej tak, my mamy oczekiwać Ducha Świętego. Pragnąć całym sobą. Co to znaczy być spragnionym? Tak naprawdę my mało wiemy, co znaczy być spragnionym, bo jak nam się chce pić, to się idziemy do lodówki, wyciągamy, pijemy coś. Albo idziemy do sklepu, kupujemy, albo z automatu nawet picie. Wszystko jest pod ręką. W ogóle my przyzwyczajeni jesteśmy do zaspokajania wszelkich pragnień natychmiast. My nigdy, rzadko kiedy dopuszczamy do tego, żeby być naprawdę spragnionym. W związku z tym mówię o wyobraźni, bo że wyobraźmy sobie tych Żydów spragnionych, bo my raczej jesteśmy mało spragnieni. I tak samo bywa w życiu duchowym. Zaspokajamy swoje pragnienia duchowe pierwszą lepszą rzeczą, którą mamy pod ręką. Duchowe pragnienie, pragnienie Boga. Zaspokajamy, co nam się pierwsze nadarzy. Jest pielgrzymka, jedziemy. Jest modlitwa o uzdrowienie, idziemy. Jest jakieś nabożeństwo, które lubimy, idziemy. I wszystko jest okej, to wszystko jest dobre. Ale my tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo pragniemy Boga. Kiedy 32 lata temu, 33 lata temu zaproponowano mi udział w takim seminarium jak to, to pomyślałam, czemu nie? Przecież dobrze skorzystać. Oczywiście, że się zapisałam. No ale w międzyczasie była pielgrzymka piesza do Częstochowy, to poszłam na pielgrzymkę, nie byłam na jednym spotkaniu. Był z duszpasterstwa akademickiego rajd organizowany, przecież z duszpasterstwa, pobożnie. Oczywiście, że poszłam. No i kolejne spotkanie, seminaryjne, na którym mnie nie było. Na szczęście mądrzy animatorzy doszli do wniosku, że wycofują mnie z seminarium. Nie było to miłe, kiedy mi powiedziano, że słuchaj, to nie jest jeszcze twój czas. Mnie i kilka innych osób dali do takiej grupki, która się dopiero miała przygotowywać do seminarium. I wierzcie mi, dziś bardzo Bogu dziękuję za mądrych animatorów, za to, że sprawili mi przykrość i wycofali mnie z tego seminarium. Kiedy pół roku później, po wakacjach, ja nie dawałam spokoju ojcu Jakimowi. Ile razy go spotkałam, tyle razy pytałam, ojcze, kiedy ojciec zrobi seminarium. Ja byłam wtedy rzeczywiście spragniona. I wiem, że było mi to bardzo potrzebne. I seminarium, które przeżyłam, jest źródłem wody żywej we mnie do dziś. 32 lata. Gdybym go przeżyła rok wcześniej, nie wiem, jak by było. Takie dwie rzeczy zapamiętałam z tej grupy przygotowującej się dopiero do seminarium. Jedno, co było bardzo dla mnie ważne, o tym już mówił ksiądz Leszek wyraźnie, ale ja też powiem od siebie. Duch Święty jest osobą. To nie jest moc bezosobowa. I to nie on ma być narzędziem, że Duch Święty jest mi potrzebny, żebym ja mogła robić to czy tamto. Nawet dobre rzeczy, służyć w Kościele, ale ja. Nie. Role są odwrotne. To ja mam być narzędziem, a on ma działać. Więc to było takie kluczowe, co moje nastawienie już później w trakcie tego seminarium, które przechodziłem, że on jest osobą i to jest ktoś, a nie coś i ja sobie nie mogę go zawłaszczyć, to on ma zawłaszczyć sobie mnie. Drugą rzecz, którą zapamiętałam z tej grupy, to to, że woli Bożej nie należy się obawiać. Animatorka dała nam taki przykład. Jeżeli ojciec długo nie był w domu, przyjeżdża, to nie zapyta się matki, czego dzieci nie lubią, najbardziej nie lubią robić i nie każe im tego robić. On po prostu dzieci przytuli, on im da to, co najlepsze. I żebyśmy nie patrzyli na Pana Boga, że chce nam zrobić na złość. Że będzie, że On dał od nas tego, czego my nie chcemy. Może się tak zdarzyć, owszem, ale nie jest to w Jego założeniu. Więc teraz tak, to jest sprawdzone było, tak? Jeszcze wrócę do tego pragnienia. Jeżeli nie czujecie w sercu jeszcze tak naprawdę tego pragnienia Ducha Świętego, to módlcie się o nie do jutra. Żeby ten czas, kiedy staniecie do modlitwy, żeby wasze serca były spragnione. Pan da łaskę. Jeżeli będziecie o to prosić, Pan każdemu da taką łaskę. Drugie, o czym jest mowa, to jest spragniony tu było. Tak jak mówiłam, każde słowo jest ważne. A wierzy we mnie, czyli warunkiem jest wiara w Jezusa. Całe to seminarium, te wcześniejsze tygodnie mówiliśmy o tym, że Jezus jest Panem, Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest drogą. Więc te wszystkie etapy miały nam przybliżyć to, ożywić naszą wiarę w Jezusa. Więc ten warunek spełniamy. Niech przyjdzie do mnie i pije. Czyli gest z naszej strony, ruch z naszej strony, przyjść do Pana i zaczerpnąć. Przyjść i korzystać. To jest ruch z naszej strony. A dalej już jest obietnica. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Także jutrzejszą modlitwę będziemy zaczynać od uwielbienia. Będziemy z całego serca wielbić Boga, wielbić Jezusa, aby otrzymać Ducha Świętego. Jakie są skutki odrodzenia w Duchu Świętym? Jakie skutki tej modlitwy mogą być? Dla jednych to jest nawrócenie od niewiary czy obojętności do odkrycia Jezusa, do żywej wiary. Dla innych, którzy jest to po prostu przebudzenie z odrętwienia, które jakoś popadli, zwłaszcza te osoby, które, jest tu kilka osób, które powtarzają seminarium, już przeżywały takie seminarium, odeszło to w zapomnienie, było pięknie, ale było i minęło. I jest właśnie kilka tych osób, które jakby na nowo pragną tego przebudzenia. U innych jest to doprowadzenie do pełni życia w Duchu Świętym. I te skutki, owoce tej modlitwy mogą się wyrażają się głównie w tym, że pogłębia się w nas więź z Jezusem. Głębiej odkrywamy Pismo Święte jako słowo życia. To słowo do nas mówi. Ożywa w nas postawa apostolska. Chcemy głosić. Dynamizm ewangelizacji. To wszystko zaczyna być żywe. Otwieramy się na wspólnotę. Z tym darem, który otrzymaliśmy, nie chcemy być sami. Wzrastają w nas owoce Ducha Świętego, o których mówił ksiądz Leszek z Galatów 5:22, czyli miłość, radość, pokój, uprzejmość i tak dalej. Możemy liczyć na pełniejsze odkrycie Kościoła, zrozumienie istoty bycia w Kościele. Możemy liczyć na pogłębienie więzi z Marią. Wiele osób przez seminarium odnowy w Duchu Świętym, które ma nas do Ducha Świętego prowadzić, spotkało Maryję, więc to też są... I otwieramy się na dary charyzmatyczne. Ale zanim powiem o darach charyzmatycznych, to Marysia wam powie z własnego doświadczenia, co dało jej seminarium, które przeżyła przed laty.
Nie przemawiałam z takiej mównicy jeszcze do tych głosów.
Ja też.
Nigdy. Ty też. Chwała Panu, że przemawiam. Mam na imię Maria, jestem animatorem. Jestem starym wspólnotowiczem. I to nie tylko wiekiem, ale również stażem. No stażem jestem młodsza od Danusi, no pewno ponad 10 lat. Ale w sumie no 23 lata temu, przed 23 laty trafiłam do wspólnoty i jakoś tak zaraz po kilku miesiącach miałam pierwsze seminarium i modlitwę o wylanie Ducha Świętego. No nie trafiłam tak na to seminarium z marszu, jak większość z was, bo wy jesteście tak spoza wspólnoty, bo ze wspólnoty jest, nie wiem, tam no, chyba 1/3 albo mniej osób. Ale i tak dla mnie to wszystko było taką nowością. No bałam się, jak to, co to będzie. No ale jak mnie zaprowadzili, no to no, klęczałam. No i w czasie tej modlitwy wstawienniczej Pan Bóg robił swoje. Miałam taką wizję, że klęczę u stóp Chrystusa, tak jak Magdalena. Wiem, że płakałam. I takie miałam wrażenie, że gdybym tak wyciągła ręce, to tak bym objęła tego Jezusa za nogi. Ale równocześnie wiedziałam, że przecież bym trafiła w próżnię, bo On jest tylko w mojej wyobraźni. Modlili się jeszcze językami, zachęcały mnie siostry, że módl się językami. Ja tak, to modlitwa w językach to tak no, nie docierała jeszcze do mnie, no, ale coś tam zaczęłam mówić. I one umilkły, ja tam jeszcze coś mi, o, masz dar języków, będziesz go używać. Ja sobie myślę, jaki tam dar języków ja mam, bo tego nie czułam. Natomiast po tej modlitwie modliliśmy się w Dursztynie, w kaplicy Ducha Świętego. I do dziś pamiętam, miałam takie poczucie takiego oderwania się od rzeczywistości. Kiedy wokół był tłum, bo było ciasno, modlili się, a jak zamknęłam oczy, to nie widziałam nikogo, tylko siebie i Jezusa. I tak samo było, jak wracałam w samochodzie. Były jeszcze 3 osoby oprócz mnie. A ja byłam tak zamyślona i tak gdzieś te moje myśli były tam gdzieś w niebie z Bogiem, że ja straciłam poczucie orientacji, gdzie jestem, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu. W ogóle nie myślałam o tym. I wiecie, do dziś pamiętam to uczucie. To było takie uczucie, jak się wraca z randki z ukochanym. Naprawdę. To ja wracałam z tym spotkaniem z Jezusem. Rzeczywiście. Byłam tak zanurzona w tej obecności, że dopiero jak dojeżdżaliśmy do Nowego Targu, to ja mówię, wiecie co? Ja dopiero tu, teraz widzę, gdzie my jesteśmy i że my już dojeżdżamy, bo w ogóle o tym nie myślałam. I tak się dzielę z nimi, że mówię, Boże, znowu zaczyna się ta szarzyzna i znowu ten szary dzień, znowu te nerwy, te stresy, to wszystko, nie? Ale przyjechałam do domu i wiecie co? Przez tydzień to tak najmniej tydzień dokładnie, żyłam owocami Ducha Świętego. Rzeczywiście, miłość, dobroć, łagodność, opanowanie. Ja, która byłam takim niecierpliwym człowiekiem, która tak wrzeszczałam na te moje dzieci, bo mam ich piątkę, ja byłam taka łagodna, ja się cieszyłam, ja się nie martwiłam, czy się im coś stanie, miałam świadomość, że przecież anioł stróż ich pilnuje. No, potem się mi to gdzieś rozmyło, ale wiecie co, to było takie prawdziwe, no dla mnie to było takie, no to chodzenie w tym Duchu Świętym. Chociaż robiłam wszystko, pracowałam, te dzieci i to wszystko, jakoś tak wszystko było takie na luzie. I tak jak miałam mówić to świadectwo, była taka ładna pieśń, anioły, te anielskimi głosami śpiewały teraz ostatnio taką piękną pieśń. I tam było tak napisane, że dziękuję Ci, że narodziłam się dla Ciebie, dla Boga. Bo rzeczywiście ja narodziłam się dwa razy. Bo pierwszy raz to w łonie matki, kiedy mogę powtórzyć za psalmistą, że utkałeś mnie w łonie matki, dziękuję Ci, że mnie tak cudownie stworzyłeś. A drugi raz właśnie świadomie narodziłam się dla Boga w tej wspólnocie. I no bo to życie to było takie, byłam katolikiem, byłam wierząca, chodziłam do kościoła, nie opuszczałam mszy świętych, chodziłam co roku do spowiedzi, i nawet częściej, bo jak były chrzty, jak były bierzmowania, no to chodziłam. Ale nie miałam tej świadomości, wiedziałam, że ten Bóg tam jest, gdzieś kiedyś był i będzie, ale On był ode mnie tak daleko. I było mi ciężko w życiu, wiecie, miałam nerwice ciężko, miałam stany lękowe, depresyjne, bo ja byłam taka bardzo przewrażliwiona, to mi nie wychodziło, no bo dźwigałam to wszystko sama, bo nie miałam tej świadomości, ja teraz dopiero wiem, że Pan Bóg mnie wtedy nosił na rękach, ale ja tego nie wiedziałam i dlatego wpadłam w taką nerwicę i dopiero w tej wspólnocie Pan Bóg mnie wyleczył ze wszystkiego. A jeżeli chodzi o ten dar języków, to on się rzeczywiście ujawnił dopiero później, bo tak stopniowo. Najpierw to miałam zawsze taką przemożną chęć, jak byłam śpiew w językach, to śpiewałam w językach. Potem już modlitwa w językach. Ta modlitwa w językach, to ona jest przydatna do takiej modlitwy we wspólnocie, ale wiecie co, dostałam raz takiego przymusu, takiego daru modlitwy w językach w domu. Kiedy wracałam, to było po modlitwach o wylanie Ducha Świętego, kiedy modliłam się tam nad seminarzystami. I wiecie co, po drodze ten Duch Święty mnie tak napełnił, że jak przyszłam do domu, było bardzo późno, dzieci już spały, to ja chodziłam, tam małe światełko i po przedpokoju i przy każdym pokoju tak ręką i modliłam się wstawienniczo za te dzieci, które w tym danym pokoju były i również za mojego męża. I jeszcze w moim pokoju modliłam się, śpiewałam tak po cichutku w językach, płakałam, modliłam się, płakałam i po prostu nie mogłam zasnąć. A wiedziałam, że wstaję o 6, bo muszę iść do pracy. I tak sobie pomyślałam, trzecia godzina, Boże kochany, no a kiedy ja się wyśpię? I tak sobie pomyślałam, a jak się nie wyśpię, to nic, bo było mi tak dobrze. Ja płakałam, modliłam się w tych językach, ale w sumie było mi tak dobrze. No także, że Pan Bóg czasem nam nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak działa. A to, że jesteśmy z Bogiem, że się spotkamy czasem z różnymi tam zarzutami, czy że mamy tam crazy, czy nie po kolei w głowie, to mój mąż mi dawno mówi, że tam mnie odbiło, on to mówi bardziej dosadnie, to ja mu tylko zawsze odpowiadam, że dla Boga warto zwariować. I wiecie co, i naprawdę nie martwię się tam, co kto powie, tylko martwię się tym, co Bóg o mnie pomyśli, albo kto o mnie co pomyśli, tylko co Bóg o mnie pomyśli. I, no i za to wszystko, za tą świadomość, ten Bóg cały czas tam do mnie mówi w tych moich myślach, różne rzeczy mi objaśnia i będzie do mnie przemawiał do końca życia, ale za to, że On mnie odnalazł, chwała Panu.
Marysia powiedziała skróconą wersję swojego świadectwa. Można jej świadectwo przeczytać w internecie. tam gdzie, na naszej stronie, gdzie jest zakładka świadectwa, nie powiedziała o tym, co mówi zawsze i na okrągło. O tym, że Jezus ją kocha, że Bóg ją kocha. Marysia nam powtarza to już od 23 lat non-stop. Zachwyca się Jego miłością i chwała Panu. Teraz powiem trochę o charyzmatach. Powiem skrótowo, ponieważ dopóki pewnych rzeczy nie doświadczymy, to nie warto się zagłębiać w szczegóły. Dopóki nie mamy z tym do czynienia, to byłoby to troszeczkę jak mówienie ze ślepym o kolorach. Powiem takie rzeczy, które są najistotniejsze, natomiast co do formy posługiwania, co do formy przejawiania się tych charyzmatów, będziemy mówić na bieżąco po modlitwie o wylanie. Zresztą teraz w Częstochowie kupiłam sobie książkę Katechezy po Reo, bo to, co teraz robimy, to jest Reo. I właśnie ze zdziwieniem zobaczyłam, że tam właśnie jest mowa o darach. Taka poszerzona trochę, poszerzone katechezy właśnie na temat darów. Co to w ogóle jest charyzmat? Bo często się mówi o charyzmatach, o charyzmatykach. Z języka greckiego słowo charis oznacza dar, łaskę. Charyzmat to jest dar dany darmo, niezależnie od świętości osoby, uzdarniający do służby innym ludziom, do budowania wspólnoty Kościoła. I to są istotne elementy, że to jest dar darmo dany, niezależny od, ani sobie na niego nie zasłużyli swoją świętością, ani niczym. I jest dany ku budowaniu, jest dany do służenia. On nie jest dany po to, żebyśmy się nim cieszyli. Chociaż cieszy to, jeżeli służymy i widzimy owoce tej posługi. Tak ogólnie charyzmaty można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne, czyli epifanijne. Te epifanijne to między innymi proroctwo, dar języków, dar uzdrawiania, dar tłumaczenia języków, dar czynienia cudów. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie bardzo żywo doświadczały darów Ducha Świętego. Jest mnóstwo opisów w listach świętego Pawła. Jest mnóstwo na temat darów. Święty Paweł za najważniejszy dar w Kościele uważa dar proroctwa. I to jest z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 28 werset. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Jeżeli chodzi o dar proroctwa, to święty Paweł również zachęca, mówi, że chciałby, żeby wszyscy prorokowali. Jest to dar budujący dla Kościoła. Chociaż święty Paweł również mówi, proroctwa nie lekceważcie. To jest ważny dar, chociaż no tak mało obecny. Bardzo często ten dar proroctwa przejawia się w ten sposób, że ktoś mówi słowa z Pisma Świętego, cytuje, ale cytuje je w konkretnej chwili, do konkretnej sytuacji i one wtedy mają moc pocieszania, moc umacniania i tak dalej, moc napominania. Inną formą działania tego daru proroctwa to jest, że Bóg przemawia do jakiejś osoby poprzez jej myśli, jej wyobrażenia. Według tego, co mówi święty Paweł, proroctwa, reguły, jak, zasady, jak to ma się odbywać. Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. I to jest kolejna rzecz bardzo ważna. Nie możemy tego lekceważyć, co jest mówione. Mamy roztrząsać i ocenić, wspólnota ma ocenić, czy to jest dar Boży. I tu wiele osób, które otrzymują dar prorokowania, ma stres. Czy na pewno to jest od Boga? No ale dopóki nie wypowiedzą słów, to nikt nie oceni, czy to jest od Boga. A jeżeli wypowiedzą, no to ryzykują, że ktoś im powie, że to nie jest od Boga. Mogą się tego obawiać. Ale warto zaufać Duchowi Świętemu. Ja, kiedy przychodziły mi na myśl pewne słowa, nie wiedziałam, czy mam je wypowiadać, jeżeli one przychodziły na modlitwie, i zaczęłam tak je troszkę analizować i doszłam do wniosku, że one, kiedy te myśli pojawiają się, to jest we mnie takie dziwne poruszenie serca i skojarzyłam to z tym, co mówili uczniowie, którzy szli z Jezusem w drodze do Emaus. Kiedy go poznali, on później zniknął, mówią, czy nie pałały nasze serca, gdy on do nas mówił. I rzeczywiście jest to szczególne poruszenie serca, którego nie powodowały we mnie inne myśli. I odważyłam się powiedzieć. Odważyłam się zacząć przekazywać te myśli, które w danym momencie, te słowa, które w danym momencie miałam. O tym, że to jest ważne. Czasem nam się wydaje, że co to tak nic istotnego, tam w kółko to samo się powtarza. I na jednym z seminariów, kiedy była modlitwa przyjęcia Jezusa jako Pana i potem błogosławieństwo, czułam, że mam do przekazania słowa, nie pamiętam dziś jakie, ale były to słowa z Pisma Świętego, zacytowanie jakiegoś fragmentu Pisma Świętego. Ale mieliśmy taki mikrofon z ręki do ręki podawany i co chciałam ten mikrofon wziąć do ręki, to mi go ktoś sprzątnął. No więc tak sobie pomyślałam, że to widocznie nie mam mówić, nie? Ale potem pomyślałam, że skoro inni mówią, modlą się, powtarzają się te same modlitwy po kilka razy, co świadczy o tym, że się nawzajem ludzie nie słuchają, skoro już jeden prosił o to, to dlaczego jeszcze drugi dokładnie to samo za chwilę powtarza, więc pomyślałam, że to nie mogę tego traktować jako znak Boży, że nie mam tego mówić. Więc zawalczyłam o ten mikrofon i powiedziałam, przekazałam po prostu to, co miałam do przekazania. Kiedy rozmawiałam później z jedną z osób po seminarium, pytałam, jak przeżyła seminarium i co, jakie dary, co najważniejsze było w tym seminarium. I ona zacytowała mi te słowa jako słowa, które były dla niej najważniejsze z całego seminarium. Więc zobaczcie, jaka jest waga tego, żeby być posłusznym Bogu i pozwolić, żeby On się nami posłużył. Mnie te słowa wydawały się takie zwyczajne, banalne, można powiedzieć. No, że wszyscy je znają, to w ogóle po co je mówić, nie? To tak nie mówię tu dlatego, żeby mówić o sobie, ale mówię, że warto dać siebie Bogu w posłuszeństwie, żeby mógł się nami posługiwać. Dar języków. Marysia już tu wspomniała o darze języków, to może ja już nie będę swoich tutaj sensacyjnych.
Powiedz, ciekawe. Powiedz nam. Wszyscy czekają, pewnie.
Więc w ogóle dar języków wydaje się, zresztą jest mowa liście, w 13 rozdziale listu, pierwszego listu do Koryntian, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, miłości nie miałbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Czyli niektórzy mówią, że te języki w sumie są nieważne. Ale one są w kontekście na przykład wiary, która góry przenosi, bo również święty Paweł mówi o tym, że gdybym miał wiarę, która góry przenosi, to i tak nic z tego. Mało tego, są powiedziane w kontekście ofiary, chociażbym majątek rozdał i ciało wystawił na całe palenie, nic bym nie zyskał. Bez miłości. W związku z tym nie tylko języki są nieważne bez miłości, nic bez miłości nie jest ważne. Jest to dar, który jest modlitwą prostoty, gdzie wypowiadane dźwięki nie wyrażają konkretnych treści płynących z refleksji, z intelektu, natomiast są wyrazem uczuć, miłości, tęsknoty, zaufania. To wszystko wyrażamy Bogu. Ojciec Joachim, mój ulubiony, nieżyjący już, powtarzał, że on jak sobie 2 godziny dziennie nie pogada w językach, to jest chory. No, ja aż takim maratończykiem nie jestem. W każdym razie ta modlitwa bardzo wycisza. To mówię wam z własnego doświadczenia. Ponieważ jeżeli modlimy się słowami swoimi rozumowo, to zawsze w nas pozostanie takie poczucie, że jeszcze nie wszystko wyraziliśmy, może nie tak wyraziliśmy to Bogu, jak chcieliśmy i tak dalej. Zawsze coś w nas tam jeszcze zostaje. Kiedy już się tak wygadamy do Pana Boga w językach, to już nic nie zostaje, zostaje cisza. I to jest właśnie ten moment, kiedy można zacząć słuchać Pana. Ten dar stanowi również bardzo dobry wstęp do innych darów, ponieważ wbrew pozorom wymaga ogromnej pokory, żeby go przyjąć, bo stać się śmiesznym przed samym sobą, a przed samym sobą czuje się naprawdę czuje śmieszny w tym momencie, jak wypowiada coś, czego nie rozumie i w ogóle to takie jakieś. I to wcale nie jest takie piękne. Może to jeszcze było jakieś wspaniały, piękny język, ale na ogół to są jakieś dziwaczne sylaby. To nie jest takie uczucie radości w tym momencie. I tu mnie namawiają, żeby swoją modlitwę o wylanie opowiedzieć, więc ja byłam człowiekiem skrajnie, maksymalnie zakompleksionym. Ja sobie tak stałam zawsze przed Panem Bogiem i po prostu kazali wstać, to wstałam, kazali usiąść, to usiadłam. Co kazali? Zaprowadzili, powiedzieli usiąść, usiadłam, czekam. A modliła się nade mną bardzo duża grupa osób, ponieważ dzień wcześniej były modlitwy, ale nie zdążyli, nad 4 osobami nie zdążyli się pomodlić i wszyscy, co modlili się w poprzedni dzień, modlili się później właśnie nade mną i tymi 3 pozostałymi osobami. Kiedy zaczęli się modlić, pierwszy raz w życiu usłyszałam dar języków i zrobiło mi się tak, że byłam pewna, że umieram. Śmiech mnie tu dławił. Tak potwornie mnie śmiech dławił. Nie byłam w stanie wybuchnąć śmiechem. Tego uczucia nie zapomnę nigdy. Ja po prostu umierałam ze śmiechu. Miałam poczucie, że umieram. I nagle tak mnie jakoś poluzowało. I oni się przestali modlić. Przeczytali słowo z Pisma Świętego. Były powiedziane proroctwa. Kazali wstać, no to wstałam, uścisnęli mnie, no to ich też uścisnęłam. I w pewnym momencie, nie no, ja byłam jak manekin, ja naprawdę byłam jak manekin. W pewnym momencie jeden z kleryków, bo tam się 3 kapłanów modliło, kilku kleryków, no w ogóle tak jest, taka armia ludzi się nade mną modli, na pewno ponad 20 osób. A jeszcze zanim zaczęli się modlić, ni z tego, ni z owego ojciec Joachim, który nie słyszał na jedno ucho, nie wiem, wiedział, co tam inni gadali, on nagle mówi: słuchajcie, za mało się modlimy o dar języków, musimy się więcej modlić o dar języków. Zanim zaczęli się modlić nade mną, nie? No i jeden z tych kleryków podsunął mi krzesło, kazał usiąść, no to usiadła. Widzę, że drugi z nim się sprzecza, bo nie było w zwyczaju zostawiać osoby, nad którą się modlono, zostawiać w swoim gronie, żeby się modliła z nimi. Widziałam, że oni się sprzeczają, ale nie chciałam robić szumu koło siebie, więc siedzę. Pomyślałam, że jak mi każą wstać i wyjść, to wyjdę. Nie no, opowiadam to szczegółowo, bo myślę, że to daje obraz, co potrafi uczynić Pan. Ale oni zdecydowali, kazali zostać, poprosili takiego Czesia, zaczęli się nad Czesiem modlić. Ja z nimi, nie? W tym gronie takim. Nagle ja chcę się bardzo modlić, a coś mi, tak oczywiście stoję i nagle coś mnie tak rozpiera. Nie jestem, no po prostu coś wybuchnie. Na ogół modliłam się z zamkniętymi oczami, uchyliłam i dałam ręce tak, uchyliłam oczy. Pan, czy oni też tak mają ręce? No to jestem w normie, powiedzmy. Dobra, modlę się. No chcę się modlić, moje serce całe się modli, moje usta chcą się modlić, a mózg wyprany tak, że nie jestem w stanie sklecić jednego zdania. Nie jestem w stanie również podsłuchać, zaczepnąć czyjeś modlitwy, bo oni gadają w językach. Niektórzy gadają po polsku, ale po prostu mózg normalnego człowieka, no aż taka głupia nie jestem, żeby jednego zdania nie móc sklecić do Pana Boga, nie? Ale nie byłam w stanie. I miałam tylko dwa wyjścia. Albo się przestać modlić, albo po prostu otworzyć usta i zacząć mówić to, co przychodziło. Tylko sobie tak westchnęłam w duchu, żeby tylko takiego nikt nie słyszał, bo to takie głupie. I po prostu zaczęłam mówić w językach. No, tak mniej więcej wygląda otwieranie się nad dar języków. Bardzo różnie, jak widzicie. Ale również jestem, tak jak wdzięczna jestem tym, którzy mnie wycofali z seminarium, tak jestem wdzięczna temu klerykowi, który zawalczył o to, miał widocznie takie natchnienie, bo ja znam siebie i wiem, że gdyby nie, to się nie dokonało wtedy, to ja za chwilę już bym się tam w kąciku. Ja bym sobie z tym poradziła, żeby to wszystko uciszyć w sobie i tak dalej i powiedzieć, że nic się nie wydarzyło. Dlaczego o tym mówię? Bo przekonałam się, że dary Boże objawiają się w nas w momencie, kiedy służymy. Nie objawiają się kiedy indziej. Możemy czekać na dar latami. On się nie objawi, bo jeżeli nie będziemy służyć. Bo on nie jest nam potrzebny, jeżeli nie służymy. Jeżeli służymy, Bóg nas ubogaca darami. Ja zaczęłam się modlić, pojawiły się dary. No, to tyle chyba o mnie. Mam nadzieję, że już tu nie więcej nie... Jeszcze z tych darów właśnie takich, takich nadzwyczajnych, dar uzdrawiania. Pan Jezus często uzdrawiał. Ten dar był z głoszeniem Ewangelii bardzo związany. I Bóg chce, żeby nadal tak było. Zresztą coraz więcej właśnie pojawia się modlących o uzdrowienia. Tak, posługa jest naprawdę potrzebna. Widzimy, jakie tłumy są w kościele, kiedy ojciec Witko modli się o uzdrowienie. Więc ten dar jest ważny. I tu jest dar uzdrawiania. To w zasadzie połączenie, po pierwsze, daru wiary, który ja góry przenosi. Wiary, że Bóg może wszystko. I daru rozeznania, że Bóg chce właśnie w tym momencie to uczynić. Bo nie możemy... Ten dar ma służyć Bogu i ma być tylko i wyłącznie Jego wola tym wszystkim. Więc kwestia wiary, że Bóg to może uczynić i rozeznania, że chce czynić to w tym momencie i dopiero i wtedy ten dar jest skuteczny. Tu jeszcze trochę o darach. Aha, jeszcze tutaj o jednym darze, który, bo ja to na podstawie podręcznika przygotowywałam, który mamy do seminarium, ale o jednym darze tu nie wspominają, a ja chcę o nim powiedzieć. Jest to dar rozeznania. O tym darze innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów. To jest ważne, rozpoznawanie, czy to, co się dzieje, jest z Ducha Bożego, czy jest to ludzkie działanie, czy po prostu działa zły duch. To jest bardzo ważny dar dla wspólnoty. Dlatego módlmy się gorąco, żeby obficie Pan obdarzał naszą wspólnotę darem rozeznawania. Bo również wszystkie dary, które Pan, Święty Paweł mówi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Więc żeby to mogło być realizowane, to potrzeba nam daru rozeznania. Więc jutro módlcie się też mocno o dar rozeznawania. Tak patrzę, co jeszcze podkreślałam jako najważniejsze, bo już naprawdę za długo przynudzam. Myślę, że do kwestii darów wrócimy jeszcze. Jedna rzecz, to jest napisane w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, 32 werset, brzmi tak. A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków. I to jest bardzo ważne zdanie. Na czym to polega? Prorok to nie jest medium. To nie jest prorokowanie, to nie jest przekazywanie słów w transie. Człowiek decyduje, czy mówi, decyduje, kiedy mówi. To nie jest tak, że Bóg nie przymusza nas. Żadnym darem Bóg nas nie przymusza. Każdy dar przyjmujemy w wolności. Dary duchowe proroków niech zależą od proroków. Czyli prorok decyduje, czy w tym momencie ma powiedzieć to, albo nie ma powiedzieć. I również jest mowa o tym, żeby był porządek. Aha, jeszcze o darze tłumaczenia języków nie było. Jak widzicie, słyszeliście, ci, którzy byli w czwartek na modlitwie, że pojawiło się proroctwo w językach. Ktoś mówił w językach, tylko że tego nikt nie przetłumaczy. I tu jest problem. Ale później się okazało, że dwie spośród osób, które były tam, rozumiały te słowa w podobny sposób. Jedna z osób powiedziała mi, że tam była mowa o tym, że był taki zwrot, żeby prostujcie osłabłe kolana. Ja nawet sobie później pomyślałam o Ewie, która w czasie modlitwy doznała właśnie uzdrowienia kolana. To jako efekt uboczny modlitwy, bo modliliśmy się o uzdrowienie wewnętrzne, a kolano też się trafiło w trakcie tej modlitwy w czwartek. No. A druga osoba mówiła o tym, że były to słowa skierowane do przyjdźcie, którzy utrudzeni i nie tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, obciążeni jesteście, tylko utrudzeni i zmęczeni jesteście. Więc dla zmęczonych było to wezwanie, żeby przyjść. Ale według tego, co mówi Święty Paweł, zresztą zachęcam do tego, żebyście sobie może już po modlitwie jutrzejszej, nie wcześniej, poczytali 12 i 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tam jest najwięcej o darach, najwięcej o sposobie ich używania, o porządku na modlitwie, bo zasada jest taka, że jednak jeżeli dar języków się, proroctwo w językach się pojawia, a nie pojawia się tłumacz, to ten, kto prorokuje, powinien przerwać. Nie powinien mówić dalej. Taka jest zasada tutaj przez świętego Pawła głoszona, ponieważ robi się zamieszanie, nie wiadomo o co chodzi, ludzie nie rozumieją, ktoś mówi. Także tutaj również jest ten moment na to, żeby dary duchowe proroków były poddane prorokom, czyli decyduję, czy mówię dalej, czy nie mówię. I człowiek nie pęknie, jeżeli nie wypowie czegoś. Jeremiasz bodajże mówi o sobie, że przestał mówić i ogień trawiący go od środka, ogień go trawił od środka. Czyli może nas trawić ogień od środka, ale nic się nam nie stanie. Po prostu to nie jest tak, jeżeli są sytuacje, w których decydujemy, że tego słowa nie wypowiadamy, to wolno nam to zrobić. O, tak bym to nazwała. Ale to na ten temat to jeszcze będziemy więcej gadać. Myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które chciałam powiedzieć, przygotowując Was do jutrzejszej modlitwy. Jeszcze jedno. Czego oczekiwać? Na modlitwie jutro może się wydarzyć wszystko. Naprawdę wszystko. Łącznie z tym, że nic się nie wydarzy. To też się może wydarzyć. Więc z takim nastawieniem podchodźmy i chwała Panu. Amen.